Cześć, witam Was serdecznie. Justyna Chmiel, pani Dula. Witam serdecznie pierwszego mężczyznę w dulowych rozmowach. Bardzo mi przyjemnie, Marcin Gomułka, że zechciałeś przyjąć moje zaproszenie. Marcin Gomułka z Początku Wieczności. Marcin, opowiedz coś
Cześć,
o sobie.
cześć, cześć. Co mam powiedzieć? No, niedaleko mamy do siebie, a może tak daleko, bo ty Bydgoszcz, ja Toruń. Ale tak, no, jest mi bardzo miło, że jestem pierwszym mężczyzną w rozmowach. Przyznam szczerze, że nie śledziłem poprzednich rozmów, więc nie wiem, czy się nadam, ale wierzę, że jakieś tam doświadczenie na temat tych rozmów okołoporodowych mam. Małe, bo małe, ale mam.
No wiesz, no nie takie małe, bo jesteś tatą trójki dzieci, prawda?
To fakt,
Tak.
tak. Więc wiesz, no, dużo mało. To jest pewne, jasne, mam swoje doświadczenie, to jest coś pewnie najważniejszego. Mam nadzieję, że uda mi się nim jakoś tam podzielić i kogoś to zbuduje, komuś pomoże, ale no, ale tak, no jestem tatą, szczęśliwym tatą trójki dzieci. Szczęśliwym również dlatego, że ja tutaj teraz z tobą rozmawiam, a mama trójki dzieci jest dwójką. Jedno śpi, najmłodsze śpi, ale dwójka jest teraz akurat z mamą, także ja mogę sobie porozmawiać z tobą, Justyna. Bardzo mi miło.
To bardzo dziękujemy Twojej żonie i pozdrawiamy ją serdecznie za to, że w tym momencie zajmuje się Waszymi dziećmi. Marcin, no, to są dulowe rozmowy, więc ja muszę trochę zapytać o to, jak z perspektywy mężczyzny wygląda bycie w ciąży też, bo ja z moim mężem już dawno ustaliliśmy, też mamy trójkę dzieci, że tak naprawdę w ciąży jest się razem i to jest taki proces, wiesz, przez który razem przechodzimy. I powiedz mi, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia, nie? Czy się może zgadza? Zgadzasz się z tym albo i nie zupełnie.
Wiesz co, to się też myślę, że zmienia w czasie, bo ja pamiętam tą pierwszą ciążę, kiedy Monia była w ciąży z Adamem i no to była zupełna nowość. Tak naprawdę ja przyznam szczerze, że ja nie czytałem nawet żadnych publikacji na temat ciąży, towarzyszenia w ciąży. Zresztą nawet te książki, które gdzieś tam wpadały mi w ręce, to one nie zawsze były tak, jakbym ja chciał, żeby były. Było takich technicznych było dużo spraw. No to znaczy, to też jest ważne, oczywiście. Ale właśnie trafiliśmy do szkoły rodzenia i jakoś to było w ogóle też bardzo naturalne, że jeśli chodzi o samą ciążę, sam później poród czy później połóg, to ja byłem zaangażowany. To znaczy, od początku mojej przygody z ojcostwem wiedziałem, że to nie jest tak, że ja zrobiłem swoje i mogę buty zawiesić na kołku i że to jest teraz, że to jest mama i tylko mama. Starałem się jak mogłem, na ile właśnie pozwalał mi czas, ale przede wszystkim miałem taką świadomość tego, że muszę dążyć do tego, żeby od tych najwcześniejszych dni, tygodni, miesięcy życia prenatalnego z tym maleństwem już być, że już wtedy się buduje więź, że ja w to wierzę, ale też pokazują to badania, że to ma bardzo duży wpływ później na rozwój emocjonalny dziecka, na tą więź, którą kiedyś zbuduje z tatą. No i tak, no to było niezwykłe, ale tak jak powiedziałem, kiedy porównać tą pierwszą ciążę na przykład z tą ostatnią, no to ja też się rozwinąłem. I to jest taki paradoks, bo z jednej strony miałem o wiele mniej czasu przy tych kolejnych ciążach, bo wiadomo, już najpierw jedno, potem dwójkę dzieci i też trzeba było im poświęcić uwagę, ale myślę, że ja też jakoś tak dojrzewałem do tego, żeby faktycznie no, mieć takie przekonanie, że bycie Moni w ciąży, no właśnie, w tym stanie błogosławionym, to też jest właśnie taki szczególny czas, którego nie można przeoczyć. Natomiast oczywiście, kiedy moja żona miała syndrom wicia gniazda, pokazywała mi, w których miejscach, w których półkach są jakie rzeczy, to oczywiście to do mnie nie ucierało. Ja nie wiem dlaczego, może ja mam taką konstrukcję, może inni mężczyźni mają inaczej, natomiast mnie to jakoś tak nie ruszało, to znaczy przyjmowałem to jako fakty, natomiast to nie do końca było moje. Wszystko zmieniło się wtedy, kiedy zobaczyłem, można powiedzieć, kiedy zobaczyłem główkę, to wszystko się wtedy zmienia i to jest takie moje doświadczenie.
Gdybyś porozmawiał z moim mężem, pozdrawiam mojego męża bardzo serdecznie, to on ma bardzo podobne doświadczenie, wiesz, jak rozmawialiśmy o tym, to mówił, że to jest dla niego takie trochę science fiction, nie? Że wiesz, no niby wie, niby kopią go te nasze dzieciaczki, ale dopiero w momencie, kiedy jednak widzisz tak namacalnie tego malocha, to wtedy jest właśnie to, tak? Czyli ta fala uczuć i wtedy halo, to ja tutaj mnie kopałeś, prawda? Ale też zupełnie inaczej to on powinien tu w ogóle być, nie? Inaczej to.
Powinniśmy sobie porozmawiać.
Tak, powinniśmy się porozmawiać. Wydaje mi się, że trochę mało jest tego ojcostwa w ogóle. Kobiety trochę zdominowały parenting, tak to widzę. A mężczyźni potrzebują też tego wsparcia właśnie w zostawaniu ojcem. To, że ty teraz mówisz otwarcie, że to było też dla ciebie dopiero w momencie, kiedy zobaczyłeś dziecko, nie? To było dla ciebie coś takiego namacalnego, to tutaj prowadząc, wiesz, zajęcia w szkole rodzenia, wszyscy panowie tak, no, są na tych zajęciach, przebierają te bobasy, ale to jest dla nich taka zabawa, nie? Bo to w sumie jest taka zabawa, tak? Trudno pokochać lalkę, tak? Natomiast do czego zmierzam? Czy przy pojawieniu się drugiego dziecka, czy drugiej ciąży, czy kolejnej, było to inaczej, czy też tak samo odczuwałeś?
Ja może zacznę od tego, że tak naprawdę chodzi o to, żeby wsłuchać się w potrzeby mamy. I to jest w ogóle klucz do zrozumienia tego, o co chodzi w ojcostwie na tym etapie, kiedy my nie mamy w ręce delikwenta, więc nie jesteśmy w stanie. My, mężczyzna myśli, myślę, że bardziej tak konkretnie. Nie? Znaczy, nie chcę tutaj jakoś generalizować, ale trochę tak jest, że właśnie też przez to, że wy jako rodzące, jako właśnie noszące to dzieciątko pod sercem, no to tworzycie tą więź od pierwszych tygodni. I to jest takie naturalne. Natomiast dla nas to jest pewnego rodzaju abstrakcja. Natomiast jeśli my właśnie dojrzale kochamy nasze kobiety, no to zaczniemy się wsłuchiwać w to, jakie są jej potrzeby, jakie są jej pragnienia. I tylko bazując na tym jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to, więc to jest w ogóle, myślę, że podstawa, że to Monia starała się mnie zaangażować, w sensie ona mi mówiła o różnych rzeczach, których na przykład doświadcza, różnych stanach. No i teraz jest pytanie, no mówię, myślę, że to jest w ogóle to jest taka prawda życiowa, że na ile my potrafimy słuchać się wzajemnie, na ile my potrafimy z empatią podejść, no to na tyle jesteśmy w stanie budować tą więź. Dlatego ja powiedziałem, że przy pierwszym dzieciątku to nie było tak jak przy kolejnych, bo już właśnie ta moja umiejętność, daj mi Boże, wzrasta i ciągle będzie wzrastać, bo myślę, że to jest kluczowe. Później też oczywiście też przekłada na to, w jaki sposób my będziemy słuchać naszych dzieci. Natomiast tak, no na pewno było inaczej, tak, bo pytanie było o tym, czy to się jakoś zmieniło przy kolejnych.
Tak, tak.
No, tak. To też jest w ogóle tak niesamowite. Myślę, że to jest takie naturalne, że my później angażujemy to. Ja akurat tak się zdarzyło, że pierwszym dzieckiem był syn, więc ja też angażowałem Adasia do tego, no choć, nie wiem, posłuchamy, znaczy poodczuwamy ruchy, podotykamy brzuszka, pocałujemy, ale myślę, że to też jest niesamowite, że to dzieci też bardzo wiele nas uczą, my to widzimy już dzisiaj w wychowaniu, ale one uczą nas też tej empatii, one to mają niejako naturalne, one się nie muszą tego uczyć, że jak mama ma brzuszek, to się tulimy do brzuszka, to całujemy brzuszek, to głaszczemy brzuszek i to było też bardzo zachęcające dla mnie, nawet jak tam właśnie zabiegany, zamyślony, widziałem taką scenę, to mnie to no, natychmiast angażowało do tego, żeby też okazać tę czułość i no, myślę, że to jest taka duża zmiana.
Ale kiedy fajnie,
kiedy już małe berbecie już są i jesteśmy razem. Już właśnie w ekipie adorującej mamy w ciąży.
No właśnie, to jest to, co powiedziałeś, to otoczenie troską, tak, kobiety w ciąży, czyli wsłuchanie się w jej potrzeby, ale to się potem przenosi, wiesz, jak się też dzieci rodzą, prawda? Zaopiekowanie się kobietą sprawia, że ona też ma więcej takiej czułości, więcej troski dla swojego dziecka, jeśli jest najedzona, wysikana, tak? To są takie podstawowe rzeczy, które w połogu kobiety, wiesz, których potrzebują. I to jest też ta rola właśnie ojca, czy też partnera, że on może zdjąć trochę ten ciężar, wiesz, odpowiedzialności też w ogóle za wychowanie z mamy, nie? Czy z żony, prawda? Jak to widzisz tutaj?
No tak, bo to nie da się ukryć. To oczywiście to jedynie mamy mogą to zrozumieć. Mamy, które już są wielurudkami, o. Tak to nazwijmy to fachowo. To zawsze ten taki kontrast, kiedy mama pierwszego dziecka mówi, no ale jak ty możesz, jeny, na przykład przy pierwszym dzieciątku, o jeny, żeby się nie przemęczać i tak dalej, żeby nie nosić, jasno, to jest oczywiście bardzo ważne, nie deprecjonujemy tego, natomiast jest już ten 10-kilowy skarb, szkrab, który chce na hopa i no i co tu zrobić? No nie da się tego tak właśnie od A do Z punktowo, książkowo zrobić. Życie jest życiem, ale właśnie tutaj się pojawia ta rola taty, który właśnie odciąża, jakkolwiek to brzmi, ale nawet literalnie odciąża mamę i jest obok. I wtedy, kiedy może, daje jej tą przestrzeń do tego, żeby ona też pobyła sama, żeby tak jak właśnie w pierwszej ciąży, kiedy mogła się skupić właśnie też na tej więzi, w jakiś sposób, a no chociażby w taki sposób, żeby, nie wiem, zrobić sobie ciepłą kąpiel, przeczytać książkę, posłuchać muzyki, skupić się właśnie na tej więzi, która jest budowana już w tym okresie ciąży, skupić się na sobie, właśnie na swoich potrzebach, bo przecież na co dzień zajmuje się, znaczy większość swojej uwagi kieruje właśnie na zajmowanie się już tym dzieciątkiem, które lata między nogami i ma swoje potrzeby i ciągle, i też jest na przykład w takim wieku, bo u nas akurat była taka sytuacja, ciągle jest w takim wieku, że tej mamy potrzeba, że z całym szacunkiem dla wszystkich zaangażowanych tatusiów, no my jednak nie jesteśmy mamami i w tych pierwszych latach życia to jest nie, ta obecność mamy, jej dotyk, jej bliskość jest czymś niezbędnym. Natomiast oczywiście na tyle, na ile możemy, no my też powinniśmy być kreatywni. Przede wszystkim myślę kreatywni, bo czasem nie da się niektórych rzeczy zrobić bez kreatywności. To znaczy, no właśnie, to jest przynajmniej w tych pierwszych latach mam takie doświadczenie tego, że to po prostu się trzeba powygłupiać z dzieckiem, że to jest taka potrzeba, żeby on też jakiś takie odwrócił swoją uwagę od tego, co jest dla niego najważniejsze. W tym momencie jest na przykład właśnie ta mama najważniejsza, ale tata właśnie staje na wysokości zadania i próbuje w jakiś tam sposób zaangażować swoje dziecko do tego, żeby właśnie mama mogła odpocząć. Czy to będzie godzina, czy trzy na przykład wtedy, kiedy mama może wyjechać nawet na zakupy. My się zawsze z Monią śmiejemy, że znaczy to jest w ogóle, to jest żart, nie? Się ich nie razi. Ale tak, Monia zawsze powtarza, że o jeny, wypad do Biedry na półtorej godziny, niesamowity czas dla siebie.
Ale to prawda, wiesz, to ja pamiętam, że przy trzecim dziecku moje pierwsze zakupy skończyły się z tym, że nie wzięłam w ogóle nawet portfela i zapakowałam, wiesz, cały koszyk, nie? I dzwonię taka, wiesz, taka już z bezradności, taka właściwie z załamiącym się głosem tego mojego męża, że ja cały koszyk zapakowałam i portfela nie wzięłam. I on z takim spokojem powiedział, to spokojnie, wróć do domu, zostaw ten koszyk, ja przyjadę jeszcze raz, bo to wiesz, trzeba było znowu zapakować to i przejechać przez tą taśmę, nie? Ja to zrobię, taki luzik, nie? A pamiętam, że byłam sobie taka, wiesz, Boże, nie dość, że jestem w ogóle beznadziejna we wszystkim, to jeszcze zakupów nie umiem zrobić, nie? Tak gdzieś tam. A tu jego taki spokój, że a co to w ogóle tam ma być? No, to się zdarza, prawda? A,
mogę wtrącić, kiedyś Monia właśnie taką historię opowiadała, kiedy była w pierwszej ciąży, że podeszła do samochodu i próbowała otworzyć, po wyjściu ze sklepu z zakupami, próbowała otworzyć nie swój samochód. I stała po prostu przez 2 minuty i próbowała, już nie wiedziała, co zrobić. I taksówkarz, który stał 10 metrów dalej, wreszcie wyszedł z samochodu i powiedział: proszę pani, ale to ten drugi samochód, migają światła w tym drugim samochodzie. Więc generalnie no, było na pewno takich doświadczeń jest sporo, ale ja chciałem powiedzieć właśnie w tym miejscu, żeby mi nie uleciało. Bo to nie jest tak, że ja się tutaj nie chcę kreować na takiego, wiecie, właśnie idealnego tatę. To nie chodzi o to. Myślę, że to jest kwestia dojrzewania, żeby sobie przede wszystkim uświadomić, jak my bardzo jesteśmy potrzebni w tym całym procesie, jak my bardzo jesteśmy potrzebni, że to nie jest tak, że to jest właśnie sprawa kobiety, która właśnie nosi dziecko, potem rodzi dziecko, a my jesteśmy od tego, żeby od tego, żeby wyjść z domu i mamuta przyprowadzić, nie?
Tak.
Oczywiście to jest ważne, natomiast myślę, że ja z perspektywy czasu widzę, że najważniejsze jest to, żeby, tak jak mówiłem, żeby wsłuchać się w te potrzeby kobiet, bo jej faktycznie może zależeć na tym, żebym tego mamuta przyniósł, bo to też jest kwestia bezpieczeństwa i tego, żeby w tej kwestii też zadbać, ale myślę, że to nie jest najważniejsze, że trzeba być na bieżąco, nie? Że to jest ważne. I mam taki przykład, on jest, myślę, dosyć obrazowy. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że gdzieś byliśmy, akurat starsze dzieci spały i Monia jeszcze miała tam, no robiliśmy coś tam dla młodych i Monia jeszcze miała dyskusję trwającą, a ja powiedziałem, że już idę się położyć. I w tym momencie obudziła się najmłodsza z nas, z naszych dzieci. I ja zacząłem ją bujać, usypiać, próbować uśpić. I przypominam sobie podobną historię sprzed 4 lat, kiedy miałem takie doświadczenie na przykład z małym Adasiem, to myślę, że miałem o wiele mniej cierpliwości, to znaczy o wiele szybciej, bo oczywiście w tej sytuacji też niestety nie dałem rady i napisałem SMS-a Moni, żeby może już przyszła, bo niestety ja sobie nie daję rady. Na nieszczęście moje telefon był w tym całym pomieszczeniu, więc Monia w ogóle nie widziała tego SMS-a, chociaż dobrze przyszła w końcu, ale te 4 lata temu ja byłem bardziej skory do tego, żeby szybciej sięgnąć po ten telefon, żeby już po jakimś tam chwilowym niepowodzeniu napisać, wiesz co, Monia, no dziecko potrzebuje ciebie. I to jest, myślę, też bardzo ważne, że to nie jest tylko tak, że dziecko potrzebuje mamy, bo to czasem dla nas najlepsza wymówka, nie? Przekażmy puchar. Wiecie, jak nie, to jest trochę tak, jak właśnie na święta. Przywozisz małe dziecko, to jest puchar przechodni, sobie wszyscy przekazują. A jak płacze, mama, gdzie są rodzice tego dziecka? I myślę, że to też jest taki proces, że my jako ojcowie, ja jako tata, dojrzewam do tego, żeby nie dezerterować, żeby nie uciekać od tej odpowiedzialności. Po co? Nie dlatego, żeby teraz tutaj pokazywać, ale ja jestem super, a karmić swojego. Nie. Bardziej chodzi o to, żeby też mama zobaczyła, że może polegać na tacie, że ma tę chwilę właśnie wtedy dla siebie, że stanie na wysokości zadania. To nie jest proste, ale mówię, że to też przychodzi. I to takie moje doświadczenie. Chciałem się tym podzielić, bo myślę, że to jest istotne.
To jest bardzo ważne, to o czym mówisz. Wiesz, kobiety są w ogóle, mamy, my jesteśmy pod taką dużą presją, właśnie to, co mówisz, nie? Że puchar przychodni, ale wiadomo, że mama to musi uspokoić, nie? A no, wiesz, czasami jest tak, że możemy wszystkiego próbować i po prostu nie, ponosimy też porażkę, tak? I czasami wiesz, u nas na przykład bywało, że jak moja córka była bardzo zdenerwowana, jak gdzieś ją nosiłam i sama się tym bardzo stresowałam, to wchodził mój mąż, wiesz, cały na biało, brał ją, taki spokojny na ręce i było odpłynięcie, nie? Po prostu dziecko też pewne emocje czuje i ono już czuło, że ja już po prostu, wiesz, już nie wiem, co zrobić, nie? Bo jest nakarmiona, właściwie, wiesz, przebrana, a cały czas jednak coś tam płacze. No nie ma jakiejś kolki, czy tam wykluczamy jakieś medyczne rzeczy, tak? A było to, że po prostu dziecko też potrzebuje takiego spokoju taty, nie? Czy właśnie tych takich czułych ramion taty i no właśnie tego spokoju, nie? Tego nieprzebodźcowania może, wiesz, całego dnia dzieckiem, bo często jest też tak, że jak my jesteśmy cały dzień z dziećmi i one coś co chwilę chcą, wiesz, jedno się wspina po nodze, drugi wisi na nas, trzecie coś nam jeszcze chce, to dochodzi taki moment, że właściwie już nawet dotykane nie bardzo chcemy być, bo to już jest dla nas za dużo, nie? A jak chodzi tata z pracy, gdzieś tam chwilę odpocznie, to jest zupełnie jakby inna taka energia jakby wchodzi do domu, wiesz na pewno o czym mówię, nie?
Zgoda, tak, pełna zgoda.
Chociaż wiesz, to jest pewnie trudne, jak się cały dzień jest w pracy i tak sobie myślę, i człowiek wraca, wiesz, i jeszcze tutaj dzieci cię napadają, ja teraz tego doświadczam, jak sama wracam z pracy, że wiesz, jestem po jakichś tam trudnych wykładach, i jeszcze widzę, że jeszcze Asia coś ode mnie chce, nie? Czy jeszcze, wiesz, ja bym chciała, żeby ona już spała, a okazuje się, że ona jeszcze czekała na mnie, że bajeczkę z mamusią i wtedy jest takie, no dobra, nie? A to jest to, o czym już wspomniałaś, czyli to jest to taka dojrzałość, bo ja już mam też świadomość, że prawdopodobnie jest to moje ostatnie dziecko i już te chwile jakby się też nie powtórzą, że też widzę z perspektywy starszych dzieci, że one szybko rosną, tak? Że to nasze rodzicielstwo zmienia się, wiesz, bardzo jak one dorastają. Poglądy się też zmieniają, wiesz, inaczej podchodzimy też do tego najmłodszego dziecka, inaczej podchodzimy do tych starszych dzieci, nie? Zupełnie te relacje są inne, ale to jest to dokładnie, o czym powiedziałeś, czyli ta dojrzałość, że nie ma jakby jednego podręcznika, prawda? Że jak tak, to na pewno będzie sukces, a jak tak, to porażka, nie? Bo rodzicielstwo ma różne, wiesz, różne szarości i też to wzrastanie w tym rodzicielstwie, tak? Czy w tym ojcostwie. Czy ono się zaczęło właśnie w tym momencie, to już powiedziałaś, kiedy pojawiły się dzieci, ale kiedy tak poczułeś, czy to było przy pierwszym dziecku, czy może przy kolejnym, fajny jestem tata, no, całkiem mi to nieźle idzie, nie? Czy właśnie taki moment, czy w ogóle się nad tym nie zastanawiałeś, czy teraz po latach na przykład dochodzisz do tego, że jesteście fajnym teamem i całkiem fajną rodziną?
Wiesz co, ja myślę, że to jest, to tak w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś i do tego pytania, że dobrze jest myśleć o sobie jako o kimś, kto znaczy, przynajmniej z mojej perspektywy, dzielę się takim moim doświadczeniem, że dobrze jest mi myśleć o sobie jako o kimś, kto nie dorasta do tego, czym został obdarowany. I takie myślenie o tym, znaczy, to nie wyklucza tego, że lubię poczuć, ale mi jest super w byciu tatą, że mam taką no, nieopisaną satysfakcję. I też taką radość po prostu, że jestem w tym miejscu, w którym chcę być, że to nie jest tak, że ktoś mi coś zabrał, tylko po prostu jestem tu i teraz, to jest moje życie, to jest moje szczęście, to jest moja pełnia, ale nie dorastam, że ciągle mi czegoś brakuje, nie? To jest właśnie, że to jest taka ciągła nauka, zarówno w takim odkrywaniu, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby być lepszym tatą, ale przede wszystkim, i tu może kogoś zaskoczę, ale dla tych, którzy obserwują może początek wieczności i wiedzą, co jest naszym najważniejszym pragnieniem, a naszym najważniejszym pragnieniem jest to, żeby pokazać parom, że to oni są najważniejsi, żeby pokazać małżonkom, że to mąż i żona są najważniejsi. I jeśli oni będą wzrastali w miłości, to wtedy dzieci też będą wzrastać w tej miłości, dostaną wszystko, czego potrzebują. I myślę, że to jest takie kluczowe. Także ja nie jestem w stanie wskazać takiego momentu, że coś się zmieniło. Myślę, że to jest, że mówię, no jesteśmy w jakim, na takiej drodze do odkrywania tego. Życie się zmienia. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, bo wiesz, no mija już teraz 5. rok życia najstarszego naszego dziecka i też nie jestem w stanie, bo to są jakieś takie momenty, myślę. Ja mogę pokazać, właśnie mogę pokazać te przykłady, nie? Wtedy było tak, dzisiaj po 4 latach jest tak, ale to się faktycznie zmieniło. Natomiast no, wydaje mi się, że chciałem być, mam nadzieję, że byłem najlepszym tatą wtedy, na tyle, na ile potrafiłem. Właśnie wtedy, kiedy pojawił się Adaś na świecie, no, nie byłem w stanie przeskoczyć pewnych etapów. Myślę, że to też jest taka, to też jest owoc takiej dojrzałości, że my zgadzamy się na to, że wtedy jeszcze bardziej nie dorastałem. Dzisiaj już może trochę mniej, ale dalej jeszcze jest długa droga przede mną i to nie jest w takich kategoriach ojeny, ile się jeszcze muszę natrudzić, tylko raczej w takich kategoriach, że jak przebiegnę tą metę maratonu, to będę spełniony, to moje życie będę miał takie przeświadczenie, że moje życie przeżyłem dobrze, że ten bieg ukończyłem, bo ja lubię patrzeć na, tak sobie uświadamiać, że nasze rodzicielstwo, moje ojcowstwo, to jest maraton, to jest bieg długodystansowy. Dzisiaj świat, mam wrażenie, że bardzo często każe nam wykonywać bardzo dużo sprintów. Tutaj musisz zrobić to. To się gdzieś tam kończy, właśnie, może te takie długo- albo średniodystansowe biegi kończą się w momencie, jak my otrzymujemy jakieś wykształcenie, dostajemy papier uczelni, zdobywamy jakąś pracę, okej, stabilizacja. I w tym momencie czasem człowiek mówi, o, no to już jest super, teraz z górki, a tam dzieci, wiadomo, no bo trzeba mieć dzieci i w ogóle. Natomiast to dopiero tutaj zaczyna się ten maraton, bo już człowiek, ostatnio usłyszałem, znaczy ja to często powtarzam, że człowiek kształtuje swoje nawyki do 30 roku życia, a potem od 30 te nawyki kształtują jego. Oczywiście to nie jest jakiś fatalizm i determinizm, da się zmienić, każdy nawyk można zastąpić innym, jest na to szansa, chociaż jest to o wiele trudniejsze w tym wieku już późniejszym, ale właśnie, na przykład dzisiaj dzieci pokazują mi, że ja mam dużo nawyków, które warto byłoby zastąpić innymi. I teraz ktoś może powiedzieć, o jeden, już nie da się zmienić. No nieprawda. Jest właśnie, te dzieci też są nam dane, ja wierzę w to głęboko, właśnie po to, żebyśmy my też nie zasiadali na fotelu wygodnym i teraz właśnie z pilotem w ręku, takim pilotem, który jest obrazem takiego czegoś, że już teraz w życiu to już wszystko już mam poukładane, sobie siedzę i no są dzieci, no trzeba tam posłać ich do szkoły, najlepiej niech inni się zajmą wychowaniem. No a ja dzisiaj doświadczam tego, że to właśnie ja bardzo wiele rzeczy jeszcze w sobie muszę przepracować, pozmieniać, żebym był najlepszym tatą, bo biegnę w maratonie, bo i tutaj na przykład wierzę, że to też jest, wiem to, że to jest takie, dzisiaj dla mnie taka zmiana jakościowa, od 2 miesięcy zacząłem biegać i może taka prozaiczna rzecz, no wczoraj przebiegłem moje pierwsze 15 kilometrów, jeszcze w życiu nie przebiegłem, to jest we mnie radość, ale uwaga, dzieci widzą to i dzieci widzą, wow, tata biegasz, brawo tata, wiesz, coś co jest taką rzeczą, czymś normalnym, ale przyznam szczerze, że przez ostatnie lata gdzieś tam ten mój kontakt ze sportem był ograniczony, więc teraz ja czuję taką, podwójną też satysfakcję, bo z jednej strony kondycja fizyczna, zdrowie, a z drugiej strony widzę też, że to ma, że to oddziałuje też na moje dzieci. I to jest w ogóle. No i teraz ktoś powie, no nic wielkiego, a dla mnie i wierzę też, że właśnie w perspektywie lat, jak będę to kontynuował, bo sprawia mi to niezwykłą radość, a nie wiedziałem o tym. I teraz właśnie też można spojrzeć na inne jakieś przestrzenie życia, że też nie wiemy, co będę robił za rok. Może się okazać, że odkryję jakieś takie właśnie nieodkryte pokłady, też taka przestrzeń kreatywności, jakiejś może pasji. I to też będzie procentować w takim moim byciu tatą i byciu z moimi szkrabami, a już coraz większymi.
Dokładnie. Wiesz co, w ogóle super jest rozmowa z tobą, wiesz, naprawdę. Dziękuję ci, że zgodziłeś się przyjść, ale chcę jedną rzecz powiedzieć, bo powiedziałaś o tym, że przede wszystkim jest się jakby, wiesz, małżeństwem i tutaj to jest ten początek i ja się z tym absolutnie zgadzam, jakby, jak to mówią, ryba psuje się od głowy, nie? I tutaj jeśli w małżeństwie czy w partnerstwie jest dobrze i rodzice się wspierają, to też dzieci to widzą, prawda? I wiesz, no przecież dzieci uczą się też przez obserwację tego, jak my się zachowujemy, czy odnosimy się do siebie z szacunkiem, tak? Czy teraz, tak jak powiedziałaś o tym, że biegasz, czyli masz przestrzeń na to, bo w tym czasie też twoja żona się dziećmi, prawda, zajmuje, ale to jest też fajna rzecz, bo jakaś twoja potrzeba została zaspokojona, tak? Czyli to nie jest też, że my teraz, że ty jako mąż czy ojciec masz wszystko oddać i właściwie nie myśleć nigdy w życiu o sobie, ale też potrzebujesz, prawda, też takiej swojej przestrzeni, tak? Do bycia dobrym ojcem, dobrym mężem, tak?
Że to jest niezwykle ważne. To jest trochę sprzężenie zwrotne, bo Monia bardzo chciała, żebym ja się zajął swoją kondycją. Więc to jest trochę tak, ale tak, no to jest wielka wdzięczność we mnie jest, że Monia faktycznie wtedy na przykład wieczorami, bo zwykle biegam wieczorem, czy właśnie po kąpieli, wykąpię dzieci i Monia już na przykład zajmie się usypianiem, a ja wtedy biegnę, więc no to, no, ale to zawsze, no nie da się, znaczy nie da się być, to znowu jakaś taka generalizacja, ale o wiele trudniej jest byciem rodzicem w pojedynkę, musimy grać w teamie, gramy do jednej bramki, to też właśnie w całości wychowania, nie? Pewnego rodzaju konsekwencja, wspieranie się, nawet jeśli mamy różne zdania, to przed dziećmi mamy jedną myśl trenerską, można się różnić w jakichś tam niuansach, natomiast patrzymy w jednym kierunku. To jest bardzo ważne, jeśli nie zbudujemy więzi z mamą, mama nie zbuduje z tatą, no to wszystko, co chcemy przekazać, to nie będzie miało takiego wpływu. Ostatnia historia, jedziemy samochodem i Adaś w pewnym momencie mówi: mamo, ty wiesz, ja wszystko widzę. Mówimy, no mówię, to jakieś ostrzeżenie dla nas, ale trochę tak. Dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację, przez naśladownictwo. Mała Zuzka dzisiaj, to jest też niesamowite, robi coś i robi to z zapałem, ale jeśli zobacz, przykład, jedzenie, jemy przy stole. Adaś skończył jedzenie, Zuzia też kończy jedzenie. My musimy dopytać, Zuziu, Ty chcesz jeść? Nie, za chwilę wraca i oczywiście siada do talerza, bo ona jest jeszcze głodna, chce jeść, ale patrzy. Więc to jest też niesamowite, że to, jacy my będziemy, takie będą nasze dzieci. Nie da się tego inaczej zrobić. W sensie nie da się mądrości życiowych przekazać. To jeszcze nie jest ten etap wychowania. Także myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my przede wszystkim skupili się na tej miłości względem siebie nawzajem. Takim właśnie też ja też posypuję głowę popiołem. Ja przez długi czas nie wiedziałem, jakie to jest ważne. Można tu się odwołać do takiej koncepcji Gary'ego Chapmana, 5 języków miłości. Na świeżo to mamy, bo ostatnio się tym dzieliliśmy z młodymi. No i myślę, że ten zbiornik na miłość, o którym mówi Chapman, bardzo często nie był wypełniony z mojej strony. Monia w ogóle, to, ale to też jest, to są jakiegoś lata też zmagania się z sobą, bo myśmy całkiem niedawno odkryli, że Monia ma trochę inny język miłości niż myślała, że ma. I wiecie, że to jest, ci, którzy słuchacie, to jest gdzieś tam pozakrywane. No i teraz znowu, jakby na nowo kocham moją żonę. Mamy takie doświadczenie takiej niezwykłej bliskości. Mimo, słuchajcie, że jesteśmy w połogu, znaczy w połogu, połóg już się skończył, ale chwilę po połogu. I mamy takie doświadczenie, że właśnie w tych takich trudnościach okazało się, że jesteśmy bardzo blisko, że nigdy nie byliśmy tak blisko siebie, nie? Teraz mamy 6. rok małżeństwa i mamy takie doświadczenie, jeszcze nie byłem tak blisko ciebie, żono, więc jeszcze nie czułem się tak mocno też związany przez to z dziećmi. No także to są niesamowite odkrycia, także to wierzę, że to wszystko przed nami. Myśmy też od zawsze mówili, że może ktoś powie, niezwiązane to z ojcostwem, ale wydaje mi się, że to się bardzo mocno wiąże. Jak pamiętam, jak się oświadczałem Moni, to mówię, kochanie, mam nadzieję, naprawdę mam taką nadzieję, wierzę w to i bardzo tego chcę, żebyśmy za 50 lat kochali się o wiele bardziej niż dzisiaj. No. Można sobie wyobrazić, jak ludzie, którzy chcą się ze sobą związać i są szczęśliwi, bo się zarębili. To jest takie patrzenie właśnie. Także odpowiadając na pytanie, które zadałaś jakieś 5 minut temu, nie mam takiego momentu, kiedy poczułem to jest to. Wierzę, że ten moment jest ciągle przede mną i chcę tak żyć, żeby coraz bardziej być tatą dla moich dzieci.
No to jest, znowu mówisz mądre rzeczy, wiesz. Ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która już jest 19 lat w małżeństwie, że jak się jest w 19 roku, to jest w ogóle jeszcze lepiej, wiesz?
Yes.
Że my się kochamy w ogóle głębiej, bardziej znamy się, wiadomo, że jak łyse konie, ale to nas tylko ubogaca, nie? Bo wiemy, kiedy, wiesz, nie podchodzić, a kiedy jest ten moment, więc wszystko, słuchajcie, przed wami. Naprawdę, jak jesteście 6 lat, to za te 14 lat będziecie się jeszcze bardziej kochać. Bo zobacz, tutaj tak jak opowiedziałaś o tym maratonie i to już tak trochę podsumuję, że samo biegnięcie, sam bieg jest przecież ważny, nie ten moment, kiedy nawet idziesz na bieganie, prawda, i wbiegasz do domu, wow, zrobiłem 15 kilometrów, czyli sam ten proces tego, że czujesz wiatr we włosach, tak, że czujesz ten oddech, że jesteś dumny z tego, że udało ci się, nie, a ta meta to już jest na końcu i bardzo mi się podoba to, że się nazwaliście początkiem wieczności, bo to ma wszystko jakby sens, wszystko się tutaj składa. Mhm. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że jeszcze nie raz będziesz naszym gościem, bo jest tyle obszarów do porozmawiania, oczywiście, jeśli się zgodzisz.
Może wtedy porozmawiam, ja myślałem, że będziemy rozmawiać o porodzie. Może porozmawiam wtedy o porodzie.
To tylko się umówimy na rozmawianie o porodzie. Okay. Ale bo to jest też ważna rzecz, ale ojcostwo jest, w ogóle wszystko jest ważne, tak? Nie można tutaj sobie jakiejś hierarchii stawiać. Natomiast żebyś też jeszcze mi powiedział o początku wieczności. Tutaj, tak jak napisałeś, jakby mówicie parom o tym, o małżeństwie, tak? O tym, że podjęli tą rolę i że jednak w dwójkę iść jest łatwiej, czy tam, że to jest taka lepsza droga, może fajniejsza. Jak to u was technicznie wygląda? Znaczy, to są jakieś warsztaty, które organizujecie? Jak to jest?
Wiesz co, no my jesteśmy w przestrzeni internetowej. Kiedyś żywiej na YouTubie, teraz gdzieś tam na kanałach, które wrzucają na przykład nasze konferencje, można znaleźć, wpisać sobie początek wieczności albo Gomułeczki, albo Gomułkowie na YouTubie i posłuchać, o czym żyjemy. Bo myślę, że to jest to, że my jesteśmy takim... Gdyby nazwać nas influencerami, jak takie popularne słowo dzisiaj, no to jesteśmy przede wszystkim influencerami lifestyle'owymi. Po prostu dzielimy się doświadczeniem naszego życia, to nie jest jakoś tam poszatkowane, że to jest to. Tak, jesteśmy zapraszani w różne miejsca, żeby podzielić się jakimś takim naszym doświadczeniem życia. Ostatnio byliśmy właśnie na takim weekendzie dla narzeczonych, gdzie dzieliliśmy się przede wszystkim takim doświadczeniem rodziny, bo zabraliśmy ze sobą dzieci i to nie było łatwe. Oczywiście były ciocie opiekunki do tych dwóch najstarszych, ale to nie jest. Młodzi ludzie mogą zobaczyć, jak to wygląda nie na Instagramie, tylko po prostu w życiu. To piękno, ale też trud bycia w rodzinie, taka normalność. Myślę, że to jest dla nas też ważne, żeby się tym dzielić, ale przede wszystkim to, że warto budować, no my akurat tutaj stawiamy mocny fundament, tym fundamentem jest Pan Bóg, ale że warto budować, warto wchodzić w trwałe więzi, w wyłączne więzi, dlatego właśnie małżeństwo, trochę stajemy okoniem do tego, jak dzisiaj mówi świat, że właśnie szczęście jest, jak nie czujesz szczęścia, no to wtedy można jakoś zmienić swoje życie, na przykład zmieniając partnera, oczywiście nie oceniając. My chcemy pokazać, że mimo tych naszych też słabości, jakiegoś tak wychodzenia z tych wszystkich różnych jakichś takich naszych słabości i dawnych niepowodzeń, jakichś takich zranień, tego wszystkiego, co jest, co świadczy o naszym człowieczeństwie, da się żyć w pełni, da się żyć w radości, mimo właśnie jakichś tam właśnie cierpienia, bo ono jest wpisane też w nasze życie, jakichś takich trudów, błędów, da się budować dzisiaj szczęśliwe rodziny. Tym się chcemy podzielić, no, także tak to wygląda. Prowadzimy też sklep z kubeczkami, bo wierzymy, że wszystko zaczyna się od dialogu, od rozmowy, także by ktoś chciał sobie kupić kubeczek po to, żeby napić herbatę i porozmawiać z mężem, z żoną, to zapraszamy.
Super, bardzo Ci dziękuję. My wrzucimy linka tutaj pod tą rozmową. Też będziecie mogli sobie odsłuchać jej na YouTubie albo w podcastach na Spotify. Także Marcin, bardzo Ci dziękuję. Serdecznie pozdrawiamy Twoją żonę. Dziękuję. I mojego męża, tak.
Tak, pozdrowienia dla męża.
Tak, pozdrowienia dla męża.
I kolejnych 19 lat życia razem.
Dokładnie, tak. Tego sobie wszyscy życzymy. Trzymajcie się ciepło, korzystajcie z fajnego weekendu i pa! Widzimy się za tydzień. Pa!
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Pozdrowienia.